Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Na audiencji środowej papież zaapelował do Polaków o odrzucenie tego wszystkiego, co niszczy życie i ludzką godność. Franciszek ujął się też za ukraińskimi jeńcami wojennymi. Ich torturowanie nazwał nieludzką praktyką. We Lwowie otwarto centrum rehabilitacyjne dla osób okaleczonych w czasie wojny. To dla nas iskierka nadziei i zapowiedź, że dobro ostatecznie zwycięży, mówi arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Rosja i Kazachstan walczą z największymi od półwiecza powodziami. Pomoc potrzebującym niosą m.in. polscy księża i siostry zakonne pracujący w regionie Uralu. 17 kwietnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. O umiarkowaniu, czyli zdolności do panowania nad sobą, mówił Franciszek w kolejnej z kateches poświęconych cnotom. Pielgrzymom przybyłym na audiencję środową przypomniał, że wstrzemięźliwość nie czyni człowieka bezbarwnym i pozbawionym radości życia, ale uczy szukać właściwej miary.
La temperanza è la virtù della giusta.
Umiarkowanie jest cnotą właściwej miary. W każdej sytuacji należy postępować mądrze, ponieważ osoby, które zawsze działają pod wpływem impulsu lub żywiołowo, ostatecznie są niewiarygodne. W świecie, w którym bardzo wielu ludzi chwali się mówieniem tego, co myślą, osoba umiarkowana woli natomiast pomyśleć o tym, co mówi. Nie składa pustych obietnic, ale podejmuje zobowiązania na miarę tego, na ile może je spełnić.
Pozdrawiając pielgrzymów z różnych krajów, Franciszek podkreślił, że umiarkowanie pomaga kontrolować nasze słowa i czyny w celu uniknięcia niepotrzebnych konfliktów i promowania pokoju w naszym społeczeństwie.
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Bóg obdarował wasz naród bogatą historią i kulturą, wielkimi świętymi oraz piękną ziemią ojczystą. Dziękując za te dary, pielęgnujcie wewnętrzną wolność ducha, która potrafi z umiarkowaniem korzystać z dóbr duchowych i materialnych, z kultury i sztuki oraz rezygnować z tego, co niszczy życie i godność osoby ludzkiej. Z serca wam błogosławię.
Na zakończenie audiencji środowej papież przypomniał o dramatycznej sytuacji w Ziemi Świętej i na Ukrainie. Zachęcił do modlitwy o pokój i upomniał się o jeńców wojennych.
Pensiamo alla Terra Santa.
Pomyślmy o Ziemi Świętej, o Palestynie i Izraelu. Pamiętajmy o umęczonej Ukrainie. Pamiętajmy o jeńcach wojennych. Niech Pan rozbudzi wolę uwolnienia ich wszystkich. A mówiąc o jeńcach, przychodzą mi na myśl szczególnie ci, którzy są torturowani. Tortury są czymś okrutnym, są nieludzkie. Pomyślmy o tak wielu torturach, które ranią godność osoby i o tak wielu torturowanych ludziach.
Ja tanti torturati.
Pomimo trwającej na Ukrainie wojny, Kościół katolicki cały czas szuka sposobów niesienia pomocy osobom ubogim, pokrzywdzonym przez los, a także doświadczonym przez wojnę. Jednym z przykładów takich działań jest otwarcie we Lwowie Centrum Rehabilitacji i Pomocy Medycznej, które powstało z inicjatywy miejscowej rzymskokatolickiej parafii katedralnej.
Początkowo była myśl o tym, żeby rehabilitacją objąć naszych parafian, osoby starsze.
Proboszcz katedry lwowskiej, ksiądz Jan Nikiel.
W tej chwili, kiedy toczy się wojna, okazuje się, że rehabilitacja to jest dziedzina, która jest potrzebna zwłaszcza tym, którzy na wojnie stracili kończyny i trzeba ich przysposobić niejako do nowego życia.
Otwarcie centrum medycznego pośrodku trwającej wojny jest dla wielu ludzi iskierką nadziei.
To jest kolejny wkład po to, by pokazać ludziom, że dobro zwycięży.
Metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
Że nie powinniśmy poddawać się psychicznie, załamywać się, bo jest wielu ludzi, którzy chcą dobra, chcą pokoju poprzez takie właśnie małe gesty, prostą służbę codzienną, by wspierać tych, którzy potrzebują takiej opieki, troski.
Dom Świętej Rodziny we Lwowie powstał dzięki pomocy płynącej z Polski, co jest kolejnym znaczącym gestem solidarności z dotkniętą wojną Ukrainą. ze Lwowa. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Wiele miejscowości pod wodą, nieprzejezdne drogi, brak prądu i setki tysięcy ewakuowanych osób to skutki katastrofalnych powodzi powstałych podczas wiosennych roztopów w Rosji i Kazachstanie. Miejscowi kapłani, siostry zakonne i wolontariusze starają się pomóc poszkodowanym.
Szybko topniejący śnieg i lód spowodowały potężne powodzie w Rosji. Sytuację skomplikowało przerwanie tamy w Orsku na rzece Ural, trzeciej co do wielkości w Europie.
Za jakiś czas będzie dopiero wiadomo faktyczne rozmiary zniszczeń. W samym Orenburgu, to jest miasto powyżej 600 tysięcy, 13 rejonów zostało zatopionych.
Ojciec Andrzej Legieć, redemptorysta pracujący w Orenburgu.
Ciągle dostaje informacje o nowych miejscach, gdzie ta woda zatapia, też różne miejscowości, wioski. Pojechaliśmy zawieźć różne rzeczy, środki czystości.
Poważna sytuacja panuje także w północnych i zachodnich regionach Kazachstanu. Jak informują władze, ewakuowano ponad 100 tysięcy osób, z czego 1/3 to dzieci. Z Pietropawłowska mówi ojciec Piotr Łacheta, redemptorysta.
To jest najbardziej na północ wysunięte miasto Kazachstanu. Obecnie przeżywamy tutaj kataklizm powodzi, szczególnie w tym rejonie, gdzie mieszka dużo potomków Polaków, w rejonie tańszyńskim. Pozalewało niektóre wioski z wodą stopniejącego śniegu, ale nikt się nie spodziewał, że nastąpi masowa powódź tutaj na północy. U nas w Pietropawłowsku, mimo że były umacniane wały powodziowe, domy są zalane aż po same dachy i takich zalanych domów jest bardzo dużo. Staramy się jakoś tam pomagać nie tym ludziom, dużo wolontariuszy, dużo pomocy humanitarnej.
To największe powodzie w rejonie Uralu od lat 80. ubiegłego wieku. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
O tym, jak kształtowała się wrażliwość Jana Pawła II na sprawy żydowskie i religii mojżeszowej, można dowiedzieć się z najnowszej książki Jarosława Sellina. Były wiceminister kultury, obecny poseł, był gościem 24. Targów Wydawców Katolickich w Warszawie. O książkę Żydzi i judaizm w doświadczeniu i nauczaniu Karola Wojtyły zapytał autora Tomasz Zielenkiewicz z Polskiego Radia.
Związki Karola Wojtyły z judaizmem, jego prywatne relacje, ale też jego nauczanie są bardzo bliskie, bardzo mocne. Jaki koloryt ukazał pan w swojej książce?
Po lekturze właśnie wszystkich biografii, których jest już sporo napisano, Jana Pawła II, doszedłem do wniosku, że wszyscy zauważają, że ten papież dokonał absolutnego przełomu w relacjach między Kościołem rzymskokatolickim a Żydami i judaizmem. Przełomu, którego nie dokonał żaden inny papież przez ostatnich 2000 lat. Wszyscy ten fakt odnotowują i że to jest w dodatku jakiś trwały element jego posługi papieskiej, że jego następcy i Ratzinger, i Bergoglio kontynuują tę linię relacji Kościoła z Żydami i z judaizmem, ale nie odpowiadali ci biografowie na pytanie, skąd to właściwie się wzięło. Dlaczego właśnie ten człowiek takiego przełomu dokonał? Postanowiłem więc zbadać wszystkie relacje takie osobiste Karola Wojtyły w okresie przedpapieskim, przed 1978 rokiem, zarówno z czasów dzieciństwa i młodości w Wadowicach, jak i z czasów studiów w Krakowie, jak i z czasów okupacji, kiedy był bardzo bliska świadkiem po prostu zagłady Żydów krakowskich, jak i z czasów już potem jego posługi kapłańskiej, biskupiej, kardynalskiej w Krakowie, bo uważam, że ten przełom, którego on dokonał, nie wziął się znikąd.
Zauważyłem, że już pod koniec książki wspomina pan o encyklikach, o adhortacjach z końcowego okresu. Rozpoczyna się od tych pierwszych kontaktów poprzez m.in. doświadczenie jego jako arcybiskupa krakowskiego, który miał m.in. przecież Oświęcim w swojej jurysdykcji, poprzez emanację tego wszystkiego w dokumentach papieskich, w oficjalnym nauczaniu, które też są zresztą w bibliografii pańskiej książki.
Wiadomo też, że Karol Wojtyła jeszcze zanim został papieżem był cenionym arcybiskupem, kardynałem i był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II. I też bardzo szczegółowo przedstawiłem w książce węzłowe dokumenty wypracowane na Soborze Watykańskim II, które w relacjach z Żydami czy judaizmem miały duże znaczenie. Myślę, że też udowodniłem, że osobisty wkład Karola Wojtyły w procesie tworzenia tych dokumentów miał miejsce. Więc więc można powiedzieć, że jeszcze zanim został papieżem, już ta problematyka w jego nauczaniu się pojawiła. W czasach jego posługi biskupie jest tych momentów ciekawych więcej, na przykład reakcje na nagonkę antysemicką zorganizowaną przez komunistyczne władze w 1968 roku, kiedy właśnie Karol Wojtyła zorganizował wielką konferencję poświęconą osobie, którą się fascynował jako filozof, czyli Edycie Stein, czyli siostrze Teresie Benedykcie od Krzyża, ale właśnie wybitną filozof i osobę pochodzenia żydowskiego, która dla Wojtyły takim łącznikiem między katolicyzmem a judaizmem była. On właśnie w ten sposób zareagował na przykład na nagonkę antysemicką komunistyczną w Polsce, że przypomniał postać właśnie Edyty Stein. A w latach 70. właściwie każdy kardynał, każdy biskup, który go odwiedzał ze świata, a on już był wtedy bardzo rozpoznawalnym w świecie hierarchii katolickiej biskupem, każdy, kto go odwiedzał w Krakowie, a tych odwiedzin było sporo, był, można nawet tak powiedzieć, prost, przymuszany do tego, żeby odwiedzić Auschwitz-Birkenau, żeby po prostu poznać to straszne miejsce, to, co się tam wydarzyło i na pewno poza przypomnieniem wielkiego męczeństwa Maksymiliana Marii Kolbego, bo przecież to wtedy on został wyniesiony na ołtarze na początku lat 70., na pewno też ci kardynałowie wraz z nim odwiedzali tę część obozu, w której dokonywana była zagłada Żydów.
Na koniec, panie ministrze, panie pośle, też ujmujące jest w książce to, że zwraca pan uwagę na pojedyncze momenty, kiedy Karol Wojtyła, na przykład 69 rok, wizytacja w parafii Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu, on życzy sobie odwiedzenia synagogi i potem my już pamiętamy jego posługę papieską i jego wejścia do świątyń, do synagogi w Rzymie. To rzeczywiście pokazuje czytelnikowi, że to wszystko nie bierze się z niczego, że to nie są puste gesty, że to wynik jego doświadczenia, jego wrażliwości i jego chęci do dialogu międzyreligijnego, do pokoju.
Są świadectwa, że Karol Wojtyła również jako młodzieniec wszedł do synagogi wadowickiej na koncert, na który zaprosił go jego przyjaciel Jerzy Kluger, bo wtedy tam przyjechał wybitny kantor żydowski, a potem rzeczywiście jako biskup, kiedy się okazało, że jest czas na odwiedzenie parafii Bożego Ciała na Kazimierzu Krakowskim, zażyczył sobie bardzo wyraźnie, że skoro już tam będzie, to chce odwiedzić też dwie czynne synagogi, które funkcjonowały nawet w czasach PRL-u. Jedna Remuch, druga dla takich bardziej reformowanych synagoga Tempel. I on te obie synagogi odwiedził i znalazłem w archiwach bardzo ciekawe dokumenty, gdzie lokalny proboszcz relacjonuje te wizyty biskupa Wojtyły w tych dwóch synagogach, ale też znalazłem dokument, w którym Karol Wojtyła sam opisuje swoją relację z odwiedzin tych dwóch synagog. Potem rzeczywiście się okazało, że jako pierwszy papież od świętego Piotra, niektórzy to tak oceniają, odwiedził synagogę rzymską.
Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jan Paweł II. Teologia ciała.
Le parole io prendo te come mia sposa, come mio sposo.
Słowa biorę ciebie za żonę, za męża, niosą w sobie odwieczną i za każdym razem jedyną i niepowtarzalną mowę ciała i równocześnie osadzają ją w kontekście komunii osób. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Osoby, mężczyzna i kobieta stają się dla siebie wzajemnym darem. Stają się tym darem w swej męskości i kobiecości, odkrywając oblubieńcze znaczenie ciała i odnosząc je wzajemnie do siebie w sposób nieodwracalny, w wymiarze całego życia. Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Vatican News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.